Nie lękaj się. Wypłyń na głębie. Jest przy tobie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W audycji młodzieżowej Dar i Tajemnica witają się z Wami Beata Szarek
i Miłosz Rajczakowski, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Jak w każdy czwartek, tak i dziś, przez te niespełna 30 minut chcemy zatrzymać się nad tematem powołania.
A naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Marcin Ciechanowski, paulin egzorcysta archidiecezji częstochowskiej.
Ojciec Marcin święcenia kapłańskie przyjął w 2002 roku na Jasnej Górze.
Zgodnie z dewizą paulinów solus cum deo solo, sam na sam z Bogiem, dużo czasu spędza na modlitwie, kontemplacji i pokucie.
Ponadto jest teologiem duchowości, rekolekcjonistą, duszpasterzem dzieci i młodzieży.
A obecnie posługuje w Częstochowie na Jasnej Górze, dokładnie w której parafii?
To nie jest parafia właśnie. My jesteśmy na parafii Świętej Barbary w Częstochowie. Zresztą paulinów to jest parafia, ale Jasna Góra nie jest parafią.
No to taka ciekawostka.
No tak, jak tutaj są pewne kościoły, które nie są parafią. W Toruniu też chyba taki jest. No tutaj chociażby sanktuarium, to też nie jest parafia, prawda?
Prawda.
No to my podobnie.
Proszę ojca, jak rozpoczęła się ta droga powołania? Czy była to nagła decyzja, czy jakiś dłuższy, trwający proces?
To był dłuższy, trwający proces. Tak. No byłem związany oczywiście z kościołem, no ministrant, ale potem ksiądz mnie wywalił. Niestety, no, robiłem takie rzeczy różne, niegrzeczne, że tak powiem, że ksiądz mnie wyrzucił, jak tam trochę wina upiłem z ampułki, no. No zdarzyło się, no cóż.
Jak ten proces przebiegał? Jak to się stało, że właśnie w tym takim niegrzecznym stylu życia jednak ojciec odnalazł Pana Boga i postanowił zostać ojcem?
Czy ja postanowiłem? Nie wiem, miałem życie ułożone, byłem potem organistą, jak ksiądz mnie wyrzucił, to potem poszedłem piętro wyżej. Więc z chóru patrzyłem na niego z góry, że tak powiem. No i byłem organistą, miałem Bogusię już, prawda, wszystko tak było ułożone. Ale no, przyświecała mi nieraz może takie wezwanie jakieś Boga, czy iść, czy nie, czy może nim się zająć. I tak potem Bóg nas rozwiązał z Bogusią tak zupełnie na luzie. No i tak czułem w sercu, że mam przyjść do paulinów. Nie wiem dlaczego do paulinów. Znałem tylko ich z pielgrzymki pieszej z Bydgoszczy, co chodziłem. No to ja sobie nie wybrałem powołania. To Bóg wybiera, nie? My tylko możemy odpowiedzieć na nie, ale to ja nie wybrałem tego powołania. To co katechizm mówi, to jest punkt 2008 czy 9, że Bóg jest pierwszy. Prawda? W wyborze, w ogóle w zasłudze jest pierwszy. Wolna odpowiedź człowieka jest wtórną, więc ja tylko wtórnie odpowiedziałem na to, ale tak naprawdę Bóg to wszystko zorganizował. Nie wiem dlaczego właśnie. Właśnie, że nie wiem dlaczego. No.
A jak już ojciec odpowiedział na to powołanie, na to zaproszenie, to jak zareagowali najbliżsi? Otoczenie, rodzice?
No nie bardzo właśnie. Ojciec powiedział w ogóle, że nie. Mówi, do tych w białych kitlach pójdziesz? Nie, tak powiedział mi. No i no cóż, ja byłem już we wspólnocie tam, w mojej parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy, w Neokotchmenacie chodziłem tam, bo ja byłem organistą i na każdej mszy musiałem grać. I już mnie to denerwowało, że ja nie jestem na mszy normalnie. I to jak się zaangażujesz w grę, to tak naprawdę nie przeżywasz tej Eucharystii. I proboszcz mi powiedział, to chodź, tutaj jakieś wspólnoty powstaną i tam jest msza o w pół do 8 wieczorem, w sobotę, już niedzielna, to nie musisz grać. Mówię, no super, jak nie muszę grać. Poszedłem po prostu i tam przez to, że było dużo Biblii, dużo Słowa Bożego, zacząłem słuchać tego Słowa Bożego i potem mój tata mówi, że nie, a ja mówię mu, tak brzydko może, ale powiedziałem, nie jest napisane słuchaj ojca i matki, tylko czci, więc ja cię kocham, ale ja cię nie posłucham. Ja się do dzisiaj nie spowiadałem, że nie słuchałem ojca, bo to nie jest grzech, prawda? Bardzo go kocham, ale nie posłuchałem go i potem mój ojciec zmienił zdanie, a nie ja. Więc zresztą jakby Stanisław Kostka słuchał ojca, to nie byłby jezuitą, bo ojciec gonił go po całej Europie przecież, a ten uciekał przed nim, więc nie zawsze trzeba słuchać ojca. Niekiedy zadowolenie ojca projektuje na to, że Bóg będzie niezadowolony, więc trzeba dobrze odczytać wolę Bożą.
A czy pojawił się jakiś taki autorytet, czy ktoś może taki, kto był dla ojca takim ideałem w tym momencie, że faktycznie to życie pokazało, że warto iść na tego zakonnika, na to powołanie kapłańskie, duchowe?
To znaczy, ja miałem swojego spowiednika, księdza diecezjalnego, Ale jeżeli chodzi o Paulinów, to ja nie miałem żadnego ideału tu. Nie wiem.
Ale to nie musi być z zakonu Paulinów. Może właśnie jakaś taka osoba, która gdzieś była bardzo bliska.
Która nakierowała.
Nakierowała.
No to miałem spowiednika, który też potem był moim kolegą jakimś. I tak, ja miałem samochód małego Fiata wtedy. I to był czas, że w naszej parafii był diakon. On potem został u biskupa jeszcze Jana Wiktora Nowaka, nieżyjącego w Bydgoszczy. Był jego sekretarzem. I ponieważ on nie miał prawa jazdy, a ja miałem, więc niekiedy go woziłem na te parafie, gdzieś tam jeszcze na wsi nieraz i widziałem życie. Tak z zewnątrz, po prostu jako chłopak młody jeszcze, ale widziałem życie księży, którzy gdzieś są samotni na tej wsi, gdzieś mieszkają sami. I tacy nieraz sfrustrowani tym, że po prostu taka samotność. Powiedziałem, Boże, ja nie chcę tak, nie? Znaczy, że raczej gdzieś, gdzie jest wspólnota. Dlatego tak odczułem, że to jednak Bóg mnie kieruje do wspólnoty, do zakonu Paulinów, a nie gdzieś tam, prawda, gdzieś, gdzie będę sam. No miałem kolegów księży, owszem, no i potem Paulinów też w jakiś sposób. Ale nie miałem jakiegoś takiego wzoru, że ja chcę kogoś tutaj naśladować. Nie.
A jak już z perspektywy czasu wspomina ojciec dzień swoich święceń?
Dzień swoich święceń, no... Wiecie, to było święcenia prezbiteratu, bo sakrament święceń dzieli się na trzy. Wpierw jest sakrament diakonatu, potem jest sakrament prezbiteratu, święcenia prezbiteratu, potem są święcenia episkopatu. No, na te raczej nie bardzo jestem zakonnikiem, ale wpierw miałem święcenia diakonatu, więc prezbiteratu to już był drugi stopień sakramentu święceń, więc było mi tu już byłem po jednych święceniach. Wcześniej jeszcze śluby wieczyste, w związku z tym to nie było tak, że nagle teraz zostaję kapłanem, bo to też jest pewna stopniowalność tutaj, więc myślę, że nawet takie bardziej wstrząsem było dla mnie święcenia diakonatu, bo wtedy przechodziłem właśnie do stanu duchownego, wtedy wszystko się zmieniło. A w sakramencie prezbiteratu oczywiście też się zmieniło, ale już nie aż tak wiele, więc dzień święceń kapłańskich, ja już byłem oddany Bogu na wieczność, prawda, przez śluby wieczyste, już byłem diakonem, więc to nie był taki wstrząs, żeby nagle teraz jakoś, no to był piękny dzień, wspaniały dzień, kiedy Bóg mnie uczynił kapłanem, kiedy przeze mnie zaczął działać, prawda, no byłem przygotowany przez rekolekcje, przez relacje z Bogiem. Ale w praktyce tego dnia jeszcze nie odczułem, że jestem kapłanem. Dopiero jak miałem pierwszą spowiedź, wtedy zacząłem odczuwać na drugi dzień, że coś się zmieniło. Chociaż rzeczywiście tego dnia jeszcze po święceniach sprawowałem przy świętą, nie? Więc to było dawno, 18 lat temu. Już nie pamiętam wszystkiego.
To w takim razie, co z perspektywy tych 18 lat, jak już tak się teraz patrzy z tego miejsca, w którym się jest, co jest najpiękniejsze w tym byciu kapłanem, ojcem duchownym?
Najpiękniejsze jest to, że no, że Jezus jest ze mną, no. No nie ma nic piękniejszego. Zresztą jak patrzymy na opis powołania, to jest napisane, że Jezus powołał apostołów, żeby mu towarzyszyli. To było pierwsze. Potem wyrzucali złe duchy, uzdrawiali to, tamto, nie? To oni to robili, ale jest napisane wyraźnie, że Jezus powołał ich, żeby mu towarzyszyli. Towarzyszenie Jezusowi jest głównym tutaj, bo prawda, ja jako kapłan nie jestem powołany do ludzi. Nie, nie. Jestem powołany od Boga do ludzi. Więc wpierw od Boga do mnie, żebym samemu ja miał życie wieczne i dopiero przeze mnie do człowieka, żeby to życie wieczne komuś udostępnić. Więc wpierw jestem powołany, to ta relacja od Boga wpierw do mnie, żeby Jezusowi towarzyszyć. Żeby potem tego Boga dać, bo no, co dam, jak nie mam, nie? Że mama, żeby karmiła piersią, musi sama się odżywić, więc żebym ja coś dał ludziom i żeby to nie było odgrzewaną zupą, więc czy z kotletem, bo to już nikt nie, tego nie lubi, prawda? Żeby te kazania to nie była jak mikrofalówka jakaś, tylko żeby rzeczywiście mi jakiś wymiar walory, nie? I smakowe, i treściwe, więc sam muszę się odżywić Bogiem, żeby tego Boga dać. Więc pierwszym, po co Bóg mnie powołał, to żeby Jemu towarzyszyć. A potem i inne rzeczy, jasne, tak, uwalniać, uzdrawiać, to, tamto, mówić o Bogu, tylko że jest taką zasadzką, mówić o Bogu, a żyć bez Niego.
Mhm. Jest ojciec egzorcystą. Czy tak realne doświadczenie obecności szatana pogłębia i umacnia powołanie?
Nie. Nie, wiara się bierze ze Słowa Bożego, a nie ze Słowa Diabelskiego. Nie z tego, co diabeł mówi, z tego nie ma wiary. Z tego jest przerażenie niekiedy, no na początku, teraz to już tam... Ale no, na początku się bałem i rzeczywiście, no, ale przerażenie nie budzi wiary. Znaczy, przepraszam, może budzić właśnie, może budzić coś w człowieku, ale wiara się rodzi ze słuchania Słowa Bożego. Więc przerażenie jakieś tutaj, prawda, takie efekty różne rzeczywiście mogą człowieka pobudzić, że przez 2 tygodnie głębiej się modli, nie? Ale potem to przechodzi i to nie rodzi wiary zupełnie, naprawdę.
Tutaj na moment się zatrzymamy i zapraszamy wszystkich słuchaczy do wysłuchania piosenki. I to będzie piosenka klasyczna, utwór klasyczny, dlatego, bo ojciec Marcin gustuje właśnie w utworach klasycznych.
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Marcin Ciechanowski, Paulin, egzorcysta archidiecezji częstochowskiej. Proszę ojca, dlaczego szczególnym jest dla ojca motto „Oklaski, pochwały i triumf potrafi przyjąć każdy, ale mądry jest ten, kto potrafi przyjąć porażkę”?
Tak. To jest stare hasło, już pewno dzisiaj bym miał nowe jakieś, może nie wiem, nie myślałem nawet. Ale rzeczywiście tak kiedyś było. I tak chyba jest. To jest jakieś moje motto życiowe.
No jak jest z tą porażką? Bo często właśnie mówimy, że dziś ludziom może brakować pokory i ta pokora jest jakby tym takim pierwszą rzeczą, która prowadzi tak naprawdę do tego dobrego kontaktu z Panem Bogiem. Bo dopóki ja siebie nie obnażę, no to nie będzie miejsca dla Pana Boga. Czy coś w tym takiego jest? W tym przesłaniu na otwarcie na porażki?
Święty Piotr, kiedy zaczął łowić ryby, nie wyszło mu. Jest napisane, że nic nie ułowił. Nie? I to była taka porażka jego. No jak to, nie? On rybakiem jest od urodzenia, ekspert od morza, człowiek morza, ekspert od pogody, muskularne ramiona, dłonie jak szpony facet, nie? A teraz nagle tu syn stolarza przychodzi i nagle mówi mu, gdzie ma łowić ryby i o której porze w ogóle. i to takie jest po ludzku, to porażka, nie? No siara na całego, tutaj całą noc łowił. I teraz przychodzi stolarz, że tak powiem, po ludzku mówię. I mówi, słuchaj, tam zarzuć. A Piotr jest rybakiem i on wie, że w dzień się nie łowi ryb, nie? Ale na słowo Jezusa zrobił, rzeczywiście wyłowił tyle, ile nigdy. I teraz Piotr umiał przyjąć porażkę, że mu nie wyszło. Nie miał pretensji do Jezusa. Umiał przyjąć, że mu nie wyszło. Więc to jest mądrość, nie? I teraz, kiedy przyjął porażkę, że nic nie łowił, wtedy największy sukces osiągnął. Bo umiał przyjąć, że mu nie wyszło i posłuchał Jezusa. Gdyby se poradził, to Jezus nie musiałby interweniować. Więc radzenie sobie nie jest chrześcijańskie, nie? Jezus nie mówi sobie, radźcie sami, beze mnie coś sobie poradzicie trochę, nie? Tylko mówi, beze mnie nic nie możecie. Nie trochę, nie dużo, nic. Po prostu nic. Więc porażka jest, myślę, takim sterylnym warunkiem, w którym mogę potrzebować Boga, nie? Dobrze jest przeżyć porażkę. Jezus też stał się kimś, który w żłóbku, w Betlejem sobie nie radzi totalnie. Nie umiał chodzić, nie? Nie umiał mówić. Brzdąkał coś pod nosem. W pieluchę sikał, nie? No tak było. Bóg, który sika w pieluchę, se nie radzi. Mama uczyła go wszystkiego od początku, Józef, nie? I to jest trudne tak nam przeżyć porażkę, że coś sobie nie radzę sobie z czymś. Ale Bóg stał się kimś, kto sobie nie radzi. My chcemy wziąć życie we własne ręce, być menadżerami swojego losu, radzić sobie, ale to nie jest wcale Boże. Właśnie dlatego, że sobie nie radzimy. Kiedy Piotr Święty zaczął się topić, wtedy zawołał Jezusa ratunku. Kiedy sobie radził, w ogóle go nie potrzebował. Kiedy sobie radził Święty Piotr, i to było fatalne, kazał Jezusowi usiąść z tyłu, na wezgłowiu. Prawda? Zresztą Jezus nigdy nie szukał pierwszych miejsc. Ale Jezus sobie usnął, bo nikt się nim nie zajmował. Jako przeszkodę go wzięli. Przecież Jezus, syn stolarza, pewno pływać nie umiał, więc kazali mu usiąść z tyłu. Ale nie dali mu steru do ręki, nie? Oni go w ogóle nie pytali. I radzili sobie świetnie, do pewnego czasu. I przyszła burza, kiedy przyszli prawda, słowa do dziś, zresztą trochę rażące niesprawiedliwością, mistrzu, nic cię to nie obchodzi, że my giniemy. No a Jezus nie powiedział, ja was teraz nie obchodziłem, tylko im pomógł. Ale nastała wtedy cisza, w której nijak się nie mogli gdzieś tam utożsamić ze swoją płytką wiarą. I więc chwała Bogu, na szczęście przyszła burza, więc ta porażka, ta burza życiowa była z miłosierdzia Boga, żeby zobaczyli, że bez Jezusa nic nie mogą. Więc dobrze, że kiedy sobie nie radzimy, bo wtedy potrzebujemy Boga. A kto potrzebuje Boga, ten będzie zbawiony, kto go szuka. A nie szukam Boga, jak sobie radzę, bo po co wtedy mi Bóg? Więc zbawczym jest nie radzić sobie i mieć porażkę, bo wtedy szukam Boga. A jak go szukam, to mnie Bóg zbawi. No, proste.
Bardzo proste. Głosi ojciec rekolekcje. Jak ten kontakt z ludźmi wpływa na ojca jako na kapłana, na ojca duchowość i osobowość?
No, na moją duchowość myślę, że bardziej wpływa moja relacja z Biblią, ze Słowem Boga i relacja z ojcami Kościoła, których lubię czytać. Jeżeli chodzi o moją duchowość, czy moje relacje z ludźmi, czy wpływają na to, co mówię?
Czy jak słyszę ojciec jakiś odzew od tych osób, które ojca słuchają, czy coś?
A nie, to ja się nie nastawiam. Nie, czy się śmieją, czy płaczą, czy nie. Raczej staram się mówić to, co Bóg mi mówi, że mam powiedzieć i bez względu na reakcję. Mam nieraz reakcje trudne. Nieraz miałem rekolekcję, że jak uderz stół, nie? W nożyce się odezwą, że ktoś wychodzi. Nawet kilka razy było jakiś czas temu, no w innym mieście może, trochę bardziej przy morzu. No to pewna osoba w ogóle przerwała mi kazanie, nie? I że dlaczego? I no, nie odpowiadałem jej, bez sensu na kazaniu się kłócić. Ale nie zmieniałem tego, co mówię, bo komuś się nie podobało, nie? Jak mówię antykoncepcji, no dlaczego mam nie mówić, nie? To jest wymysł diabła wprost, bo jak nie będzie dzieci, Bóg nie będzie mógł kochać. Więc dlaczego? I mam nie powiedzieć o tym, co jest przeszkodą często w naszym życiu, nie? I teraz nie zawsze się podoba, ale ja nie mogę dostosowywać swojego głoszenia do tego, co ktoś myśli, nie? Niektórym się podoba, niektórym się nie podoba. Jest taki midrasz żydowski. Pewien człowiek idzie w swoim mieście, pewien rabin, który, stary już człowiek, który idzie ze swoim wnuczkiem. I teraz mają osła. Aha, i jadą sobie na osiołku, nie? I ludzie mówią tak, jaki on stary i głupi, nie? Biedny osioł, nie? Tu jeden i drugi na nim jadą, nie? Ujadą tego osiołka biednego. I on to usłyszał. I więc zlazł z tego osiołka i jego wnuczek tylko jedzie na osiołku. I idą, tak sobie idą. I teraz ludzie mówią, jak on stary i głupi, nie? Tego wnuczka on tak uczy, nie? Że on starszy musi iść, a tu młody se siedzi, nie? No i on to usłyszał, się przejął i wziął tego wnuczka, prawda? I mówi, idź teraz i sam se wsiadł. I idą dalej przez to miasto i ludzie gadają, jak on stary i głupi, nie? Bo on, jak on uczy tego, nie? On sobie stary jedzie na osiołku, a tu biedne dziecko musi iść taką drogę, nie? I on w końcu nie sobie pomyślał i w ogóle też sam zsiadł i idą i dziadek i wnuczek, idzie osioł obok nich, nie? A ludzie gadają, jaki stary i głupi, mają osła i idą pieszo, więc zawsze jest komuś źle. Kiedy Jezus mówił, jeszcze jedno, kiedy Jezus mówił, że będą spożywać jego ciało, no to większa liczba uczniów jego odeszła, ale Jezus nie zmienił swojego nauczania, żeby się ludziom podobać, choć dużo ludzi odeszło, ale to nie miało wpływu na to, co mówił. Więc to, co ludzie mówią, nie ma wpływu na moje nauczanie, kiedy wiem, co Bóg chce mi powiedzieć. Pewne relacje z ludźmi też są w stanie, mają przełożenie, bo ja wiem na przykład, jakie są problemy, prawda? To owszem, ale jeżeli chodzi o opinię ludzką, no to może mi tam latę dym dać, jak wiecie, coś tam u nosa, że tak powiem, co oni powiedzą. Wiem, co Bóg chce mi mówić i jakie jest nauczanie Kościoła i tego się trzymam, nie?
Ale też zapewne zdarza się, że spotykamy osoby, przez które właśnie mówi Bóg. To są osoby, które zostały jakby nam podstawione przez ich ludzkie słowa. To jest coś, co Bóg chce nas też jakby pokierować w tym kierunku. Czy tak się nie zdarzał? Ojca, bo ja miałem kilka takich sytuacji, że faktycznie posłuchanie pewnej osoby sprawiło, że no to jednak była wola Boża i Pan Bóg posłużył się tą osobą, żeby to przekazać.
Tak, więc owszem, nawet jeżeli chodzi o spowiednika, nie? Spowiednik też jest taką osobą. Tylko, że spowiednik nie może mi powiedzieć, znaczy ja spowiadam dużo, nie? 1,5 godziny codziennie, nieraz więcej. No i jako spowiednik nie mogę na przykład tobie powiedzieć, słuchaj, ty to, prawda, wy tutaj prowadzicie audycję, ja widzę was w małżeństwie i powinniście się pobrać ty i ty, prawda? Nie mogę. Nie. Więc tym bym się nie kierował. Nawet gdyby spowiednik mi to powiedział, nie pokieruję się tym. Spowiednik jest od tego, żeby mi potwierdzić to, co już Bóg mi powiedział, nie? Więc spowiednik potwierdza wolę Bożą. Więc drugi człowiek rzeczywiście może mi powiedzieć, jaka jest wola Boża, ale tylko potwierdzić mi wolę Bożą, którą Bóg mi wcześniej powiedział. Zobaczcie, do Matki Bożej wpierw anioł jej mówi, to jest posłaniec od Boga, który jej głosi Słowo Boże tak naprawdę. Nie mówi jej swoich słów, taki skondensowany trochę, w takim zipie, że tak powiem, był plik tekstu, ale to są Stary Testament jej mówi, nie? Proroctwo. I Archanioł Gabriel jej mówi, czyli treść Słowa Bożego jej mówi i nagle święty Józef do niej przychodzi i to samo jej potwierdza. Dlatego, bo u niego też był anioł i mu wyjaśnił, bo Matka Boża nie tłumaczy się Józefowi. I teraz co? Święty Józef tylko jej, albo aż, ale jej potwierdza to, co wcześniej Bóg mówił. Więc drugi człowiek rzeczywiście może mi powiedzieć, jaka jest wola Boża, ale raczej potwierdzić to, co wcześniej już Bóg mi mówi, wtedy rzeczywiście liczę się z tym, nie? Ale może być ktoś, kto wchodzi w prerogatywy Boga i wcale Bóg tak nie chce, nie? Są ludzie, którzy mi mówią, Marcin, trzeba tak, a tak, a wcale Bóg tak nie musi powiedzieć, nie? Ile osób na przykład nie pyta się Boga i mówi, ile kobiet nieraz wychodzi za męża, nie? Bo ona czuje, że to jest jej mąż, nie? I potem ma pretensje 5 lat po małżeństwie, bo mąż się okazał chamem, nie? I coś robi tam złego. I teraz ona ma pretensje do Boga. Dlaczego, Boże, dałeś mi tego męża? A ja się pytam, a skąd wiesz, że Bóg ci dał tego męża? O, bo ja tak czułam. No i masz tu, nie? No właśnie uczucia są złym doradcą, nie? Więc pytam Boga i Bóg mi odpowiada w Biblii. I też mam potwierdzenie u kogoś, u stałego spowiednika czy kierownika duchowego. Wtedy wiem, że to jest wola Boża. Nie to, co czuję. Maryja właśnie się zmieszała i uczucia często są przerażone. Więc...
To w takim razie mam pytanie, jak się otworzyć na taką wolę Bożą? Jak to zrobić, żeby właśnie się wsłuchać w ten głos Boga i potem tylko właśnie jedynie znaleźć to potwierdzenie u ludzi, którzy może są gdzieś bliscy temu?
No Bóg mówi w Biblii po prostu, nie? Nie ma nic prostszego, no trzeba po prostu czytać Biblię. Prawda? Tak jak mamy telefon, nie? Ja się mogę powiedzieć, no ale jak ty przez ten telefon z mamą rozmawiasz, tak? Tak, jak to? No jak przez ten aparacik, nie? Ty rozmawiasz, no jak? Marcin powiesz, nie? No rozmawiam z mamą. No to ja tak samo przez tą książkę rozmawiam z Bokiem. No to jak nie mogę, no to ty przez tą skrzynkę rozmawiasz z mamą, a ja przez tą książkę rozmawiam z Bogiem. No to co, Boga nie stać na to i z Bogiem wszystko może, nie? Proste z Bogiem rozmawiać.
Dziękujemy ojcu za rozmowę. Przypomnijmy, że dzisiejszym gościem audycji Dar i Tajemnica był ojciec Marcin Ciechanowski, Paulin, egzorcysta archidiecezji częstochowskiej.
A wam, drodzy słuchacze, dziękujemy za uwagę i zapraszamy was na kolejne audycje.
Każdy czwartek, godzina 16:30, audycja Dar i Tajemnica.
A żegnają się z wami
Beata Szarek
i Miłosz Rajczakowski.
I oczywiście nasz gość
Marcin Ciechanowski, Paulin.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.
Nie lękaj się. Wypłyń na głębie. Jest przy tobie Chrystus.